Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O położenie kresu wojnie i przemocy na Bliskim Wschodzie zaapelował Benedykt XVI. W magazynie powiemy o sytuacji w Libanie oraz środowej audiencji, w której uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ministrantów z całej Europy. Naszym gościem będzie ksiądz Bogdan Bartołd, przewodnik Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. A na zakończenie zajrzymy do muzeów watykańskich, by obejrzeć kolejny ze znajdujących się tam poloników. 2 sierpnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Nic nie może usprawiedliwić rozlewu niewinnej krwi, mówił Benedykt XVI, kolejny raz apelując o natychmiastowe przerwanie działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Papieskie wołanie o pokój zabrzmiało podczas pierwszej powakacyjnej przerwie audiencji ogólnej. Od samego początku konfliktu w Libanie papież nawołuje do przerwania walk, a wszystkich wierzących w Boga zachęca do nieustannej modlitwy o pokój w tym zapalnym regionie świata.
Wszystkich zachęcam do dalszego kontynuowania modlitwy za ten drogi i udręczony rejon Bliskiego Wschodu. Nasze oczy są pełne mrożących krew w żyłach obrazów poszarpanych ciał tak wielu ludzi, przede wszystkim dzieci. Myślę tu szczególnie o libańskiej Kanie. Pragnę kolejny raz powtórzyć, że nic nie może usprawiedliwić rozlewu niewinnej krwi, po którejkolwiek stronie się on dokonuje. Z sercem przepełnionym bólem kolejny raz ponawiam naglący apel o natychmiastowe położenie kresu wszelkim działaniom wojennym i wszelkiej przemocy. Wspólnotę międzynarodową i wszystkich bezpośrednio zaangażowanych w tę tragedię wzywam, aby jak najszybciej stworzyli warunki dla ostatecznego politycznego rozwiązania kryzysu, które będzie w stanie zagwarantować spokojniejszą i pewniejszą przyszłość nadchodzącym pokoleniom.
Kolejne apele o zawieszenie broni pozostają niewysłuchane, a sytuacja w Libanie staje się coraz bardziej dramatyczna. Trwa ofensywa wojsk izraelskich, która, jak oznajmił premier Ehud Olmert, zakończy się dopiero po rozmieszczeniu w południowej części Libanu znacznych sił międzynarodowych. Tymczasem w wyniku konfliktu najbardziej cierpią dzieci i niewinna ludność cywilna. Obecna w Libanie Caritas i organizacja Lekarze bez Granic alarmują, że decyzja wspólnoty międzynarodowej o otwarciu korytarzy humanitarnych wciąż pozostaje tylko na papierze. Potwierdza to pracujący w Bejrucie ksiądz Jarosław Dobkowski, salezjanin.
Pomoc humanitarna deklarowana ze wszystkich stron świata nie dociera. Nie powstały żadne korytarze humanitarne, które by pozwoliły tej pomocy dotrzeć. Owszem, są konwoje w Syrii, które czekają na taką możliwość wjazdu. Są statki na morzu, które czekają, aby wpłynąć do portów Bejrutu czy Tyru. Jest składowana pomoc humanitarna na Cyprze. W oczekiwaniu, że pojawi się taka okazja, aby społeczności południa, zwłaszcza Libanu, dostarczyć najbardziej potrzebne artykuły do przetrwania. Sytuacja tam jest dramatyczna. Sam Liban stara się okazywać solidarność tym ludzi, na ile to jest możliwe, na ile są jakieś możliwości, żeby z taką pomocą humanitarną na południe Libanu dotrzeć.
Bądźcie zawsze przyjaciółmi i apostołami Chrystusa. Z tym apelem Benedykt XVI zwrócił się do kilkudziesięciu tysięcy ministrantów, którzy przybyli na plac świętego Piotra. Biorą oni udział w europejskiej pielgrzymce ministrantów do Rzymu. Jej punktem kulminacyjnym było właśnie dzisiejsze spotkanie z papieżem. Ponieważ większość uczestników audiencji stanowili członkowie liturgicznej służby ołtarza z Niemiec, Benedykt XVI główne rozważanie podczas tej, jak podkreślił, szczególnej audiencji wygłosił w swym ojczystym języku.
Papież przypomniał, że przed wyjazdem na wakacje do Doliny Ost jego środowe katechezy poświęcone były postaciom różnych apostołów. Podkreślił, że byli oni przyjaciółmi Jezusa, których on sam wezwał na swą służbę. Dziś to samo wezwanie Jezus kieruje do ministrantów z całej Europy, mówił papież. Wzywa was do ofiarnego oddania mu życia, niezależnie od tego, czy zostaniecie kapłanami, czy wybierzecie inne powołanie. Nawiązując do hasła pielgrzymki ministrantów, Duch daje życie, Benedykt XVI wskazał, że tylko Bóg jest w stanie nadać sens naszemu życiu i przemienić nas w odważnych świadków Ewangelii.
W europejskiej pielgrzymce ministrantów do Rzymu po raz pierwszy uczestniczyli Polacy. Benedykt XVI skierował do nich szczególne pozdrowienia.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, a szczególnie ministrantów, uczestników wielkiej europejskiej pielgrzymki ministrantów. Wiem, że w Polsce wielu młodych ludzi służy Bogu przy ołtarzu. Życzę im i wam tu obecnym, byście zawsze byli przyjaciółmi, apostołami Chrystusa. Wszystkim pielgrzymom, ministrantom i ich bliskim serca błogosławię.
Biskup Grzegorz Balcerek, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa ministrantów. Myśmy włączyli się w tę pielgrzymkę ogólnoeuropejską i to spotkanie nam wszystkim uświadamia, że to jest potężna rzesza i zarówno w kościele w Polsce, jak i w innych kościołach. I na to wszystko musi być formacja tych młodych ludzi.
Jestem ministrantem z parafii Farnej w Gostyniu pod wezwaniem świętej Małgorzaty. Tu doznaję szoku, patrząc na to, jakie są realia polskie, a jakie są tutaj na świecie, ile tu jest ministrantów już. Cała pielgrzymka jest tutaj bardzo interesująca. Spotkanie z papieżem to jest już jakieś wielkie przeżycie.
Jesteśmy z Gdyni. Pielgrzymkę przeżywamy bardzo głęboko. Przyjechaliśmy tutaj, żeby nabrać zapału, pogłębić swoją wiarę i nawiązać relacje właśnie z ministrantami na szczeblu takim międzynarodowym.
Gerard Bernacki, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Przyjechałem tutaj z grupą księży, by zetknąć się z Piotrem naszych czasów, umocnić się u grobu sługi Bożego Jana Pawła II Wielkiego i by rzeczywiście zetknąć się z tymi miejscami, które są uświęcone życiem wielkich ludzi, którzy potwierdzili swoją wiarę w Boga przede wszystkim czynem. No i by nauczyć się tutaj w Rzymie Kościoła Powszechnego, bo to najlepsza lekcja uczenia się Kościoła Powszechnego, być bodaj parę dni w Rzymie.
Siostra Gabriela Jaskuła, jestem siostrą Elżbietanką z prowincji wrocławskiej. Stanowimy tutaj 20-osobową grupę sióstr, która przeżywa w okresie wakacyjnym swoją odnowę, która się nazywa Seminarium Rzymskie. Przybyłyśmy na audiencję, bo to jedyna okazja takiego spotkania z Ojcem Świętym. To pozwala nam jeszcze z większym entuzjazmem przeżywać naszą konsekrację zakonną.
Siostra Janina ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej prowincji opolskiej. Przyjechałyśmy tutaj, by wyrazić Bogu wdzięczność za 25 lat ślubów zakonnych i wyprosić potrzebne łaski, by być wierną do końca, taką prawdziwą służebniczką na wzór naszego ojca założyciela, błogosławionego Edmunda.
Siostra Maria Urszulanka Serca Jezusa Konającego. Jest to nasza pielgrzymka duchu wdzięczności za 25 lat życia zakonnego, duchu wdzięczności też za pontyfikat Jana Pawła II.
Stachowiak Jarosław, przyjechałem z synem Maksymilianem, ma chorobę nowotworową i przyjechaliśmy po nadzieję. Choruje rok niecały i ma 10 lat.
Każdego roku na Jasną Górę przybywa około 250 pielgrzymek pieszych, w których wędruje prawie 160 tysięcy osób. Najwięcej grup pątniczych przychodzi do sanktuarium w miesiącach letnich, lipcu i sierpniu. Ilu pielgrzymów, tyle jest intencji tego wędrowania, podkreśla ksiądz Bogdan Bartołd, przewodnik warszawskiej pielgrzymki akademickiej. Rozmawia z nim Rafał Łączny.
Proszę księdza, to nie jest żadna nowość w kościele, prawda? To nie jest wymysł XX wieku pielgrzymki.
Myślę, że to chyba w ogóle w naturze człowieka jest pielgrzymowanie. Gdy otworzymy Pismo Święte, to zobaczymy, że naród wybrany ciągle pielgrzymował. Taką pielgrzymką najbardziej chyba znaną to była pielgrzymka z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, do Kanaanu. A ponadto wielokrotnie, jak czytamy w Piśmie Świętym, te pielgrzymki odbywano do różnych miejsc, przeważnie do miejsc kultu. Gdy gdybyśmy patrzyli na Nowy Testament z kolei, to taką pielgrzymkę na pewno odbyła Matka Boża wtedy, gdy przyszła do swojej krewnej Elżbiety, aby powiedzieć, że oto już przychodzi na świat obiecany Mesjasz.
Po co ludzie chodzą na pielgrzymki, mówiąc bardzo prosto?
Myślę, że pielgrzymka jest taką niezwykłą formą rekolekcji. Na pewno ludzie chodzą na pielgrzymki z różnych motywów. Tym najważniejszym motywem oczywiście jest motyw religijny. Gdybym tak przejrzał sobie intencje ludzi, bo wielokrotnie te intencje są podawane, wielokrotnie sami pielgrzymi mówią o tym, to najczęściej chyba jest to motyw dziękczynienia. Człowiek jakoś tak wewnętrznie czuje potrzebę tego, by podziękować Panu Bogu za Jego dary. Jest to nieraz dziękczynienie za dar małżeństwa, dziękczynienie za wyleczenie z jakiejś choroby, dziękczynienie, tak jak w naszej pielgrzymce akademickiej, za to, że udało się dostać na studia. I drugi motyw to jest motyw prośby. Ludzie bardzo często odczuwają, że ta ich modlitwa nabiera szczególnego znaczenia, i jakoś w sposób niezwykle konkretny jest wysłuchana wtedy, gdy do tej modlitwy słownej dołączymy ten trud pielgrzymi, nieraz bardzo naprawdę wielki.
Czy pielgrzymki mają też taki charakter pokutny bardzo często? Bo mówi się o pielgrzymkach sierpniowych szczególnie, że to jest właśnie ten pokutny charakter.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o charakter pielgrzymowania, na pewno to często podkreślamy, że to nie jest pielgrzymka, którą można porównać do jakiegoś rajdu, do jakiejś wycieczki. To jest pielgrzymka, która łączy się z wieloma trudnościami. Te nogi pielgrzymów, bardzo nieraz umęczone, umordowane. Idziemy, raz jest skwar, innym razem burza, innym razem deszcz. Ponadto warunki, w których wędrujemy. My korzystamy z darów, które nam ofiarują ci, których mijamy po drodze. Zresztą tu po raz kolejny chcę podkreślić. Żadna pielgrzymka nie byłaby możliwa, gdyby nie otwarte serca naszych ukochanych gospodarzy, którzy przyjmują nas do swoich domów, którzy ofiarują nam kubek wody, dają swoje pola, aby tam rozbijać namioty. I ponadto to nie jest pielgrzymka, gdzie jedziemy klimatyzowanym samochodem Mercedesem. To nie jest pielgrzymka, gdzie możemy po przejściu kilkudziesięciu kilometrów wskoczyć do zimnego prysznica. To jest pielgrzymka, która bardzo często łączy się z olbrzymim utrudzeniem, a bardzo często i z wielkim cierpieniem tych, którzy idą i którzy przeżywają nieraz, myślę, bardzo trudne chwile, zwłaszcza ze swoimi takimi cierpieniami fizycznymi.
Chciałbym zapytać o te czasy komunistyczne pielgrzymowania. To był bardzo trudny czas dla Kościoła, a tym samym także dla pielgrzymek. Czy ksiądz pamięta tamte czasy, trudności w organizacji
wyjścia? Pamiętam tamte czasy i zresztą nasza pielgrzymka akademicka rzeczywiście wyrusza po raz 26, a więc wiemy, że początek tej pielgrzymki to były lata 80. To był okres pewnej transformacji, okres strajków, ale i okres jeszcze bardzo silnej komuny. Jak oceniam tamte pielgrzymki? Ja sądzę, że chyba takim najbardziej odpowiednim określeniem byłoby określenie następujące. Pielgrzymowanie było poza tym aspektem religijnym jeszcze takim wyrazem naszych przekonań wolnościowych. Wielu pielgrzymów podkreślało, że na pielgrzymce czuło przestrzeń wolności. Tam można było rzeczywiście jakby pokazać, zaprezentować to, co naprawdę w duszy tych ludzi, którzy brali udział w pielgrzymce, gra. Mieliśmy olbrzymie trudności, dlatego że było wiele osób, którzy byli kierowani przez służby bezpieczeństwa do tego, by przeszkadzać, by pielgrzymi byli po prostu osobami, którym dokuczano. Bardzo często usiłowano skłócić pielgrzymów z gospodarzami. Sobie proszę wyobrazić, że były historie takie, że ci właśnie panowie czasami przyjeżdżali do gospodarstw i wrzucali na przykład mydło do tych miejsc, w których była czerpana woda dla ludzi, do studni. Były bardzo często niszczone namioty. Były to takie czasy, gdzie to pielgrzymowanie naprawdę było bardzo, bardzo utrudnione. A jednocześnie pamiętam te pielgrzymki, gdzie pielgrzymi sami mówili: nie złamią nas. Ciągano bardzo często organizatorów pielgrzymek po różnego rodzaju instytucjach. Robiono mnóstwo, bym powiedział, trudności, jeśli chodzi o pozwolenia. A jednak trzeba powiedzieć, pielgrzymki były, odbywały się, może nie tak bardzo liczne, bo dla wielu ludzi byłoby to może nieraz bardzo trudne. Jeżeli ktoś był na pielgrzymce, zwalniano go z pracy. Nie pozwalano awansować. Niestety to były bardzo mroczne czasy.
Ma ksiądz wrażenie, że nie tylko pielgrzymki zmieniły się od takiej zewnętrznej strony, to znaczy są bardziej zorganizowane, można liczyć na większą pomoc przeróżnych służb, w tym policji, czego za czasów milicji obywatelskiej nie było, ale czy zmienił się też trochę charakter pielgrzymki, czy ona idzie bardziej w głąb w tej chwili?
To znaczy myślę, że na pewno ludzie, którzy w tej chwili biorą udział w pielgrzymce, idą ze względów religijnych. W tamtych czasach wiele osób znajdowało miejsce w pielgrzymce z takich względów, można tego użyć słowa, politycznych. Natomiast teraz myślę, że jest to bardziej w kierunku takiego pogłębienia swojej wiary i dlatego też ja osobiście bardzo się cieszę, że na pielgrzymce dokonuje się wiele nawróceń, gdy pielgrzymi czasami dają świadectwa, bo mamy taki również dzień, co ci dała pielgrzymka, w jaki sposób ją przeżyłeś, to prawie w 90 kilku procentach wszyscy mówią w tym aspekcie nawrócenia, że spotkałem się z Bogiem, spotkałem wspólnotę modlącego się Kościoła, a już takie są cudowne wyznania, które brzmią w sposób następujący. Czy ta pielgrzymka nie może trwać cały rok?
Ksiądz to szef pielgrzymki akademickiej wyruszającej z Kościoła Świętej Anny w Warszawie. Proszę księdza, no jak to w tym roku będzie wyglądało?
Jest już przygotowany program duchowy ze znakomitymi konferencjami księdza Zbigniewa Kapłańskiego, z rozważaniami, które ofiarowali nam również wspaniali księża, wymieni tutaj tylko jednego bardzo znanego księdza Piotra Pawlukiewicza.
Jakie hasło w tym roku wam będzie towarzyszyło?
W tym roku hasłem naszej pielgrzymki jest hasło "Bądźcie miłosierni". I tutaj chcę powiedzieć, że mamy taki pomysł, jest jeszcze on w takiej fazie realizacji. Chcemy ofiarować jako pielgrzymi w tym właśnie duchu miłosierdzia jakiś dar materialny, czy dziecku choremu, czy dofinansować jakąś operację dla osoby bardzo poważnie chorej. I chcemy również do tego daru takiego materialnego dołączyć ten dar najważniejszy, dar duchowego wsparcia. Jak to mówi się w żargonie studenckim, zostały rozesłane wici. Już mamy pewne sygnały, żeby kogoś taką bardzo konkretną nieraz osobę czy konkretną sytuację znaleźć i to w duchu naszego hasła "Bądźcie miłosierni" realizować.
Bóg zapłać, księże.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Z księdzem Bogdanem Bartołdem rozmawiał Rafał Łączny.
Polskie pamiątki w wiecznym mieście. Przedstawia Adam Brosz.
Muzea Watykańskie, Sala Sobieskiego, obraz Matejki. Na końcu korytarza wiodącego do kaplicy Sykstyńskiej, w sali zwanej Sobieskiego, znajduje się olbrzymi obraz Jana Matejki, przedstawiający króla Jana III pod Wiedniem, po zwycięskiej bitwie nad Turkami w 1683 roku. Król zwrócony do widzów w teatralnym geście wręcza wysłannikowi papieskiemu list donoszący o zwycięstwie. List wraz ze sztandarem proroka, deptanym przez konia, na którym siedzi Sobieski, przekazany został papieżowi Innocentemu XI. W liście tym zawarto są słynne słowa cytowane u dołu, Ramy po łacinie. Byliśmy, widzieliśmy, a Bóg zwyciężył. W tle po prawej stronie widać Wiedeń, po lewej stronie zdobyte namioty tureckie, dzisiaj przechowywane na Wawelu. Nad polem bitwy artysta wymalował tęczę jako znak chwały i glorii. Jak zwykle u Matejki obraz przeładowany jest na pierwszym planie postaciami i są one mało kolorowe. Natomiast każda z tych postaci to jakby wspaniały, odrębny portret dla siebie, świetnie ubrany według epoki, bo Matejko studiował pod względem historycznym ubiory polskie. Bogata, pozłacana rama, wykonana w Krakowie, posiada po lewej stronie w medalionie portret papieża, za którego bitwa się odbyła, Innocentego XI, po prawej stronie papieża, który obraz od narodu polskiego otrzymał, Leona XIII. W górnej, centralnej części ramy znajduje się herb Litwy i Polski, a w środku części zbroi, tak zwana Janina, herb Sobieskich. Sala Sobieskiego znajduje się na końcu półkilometrowych korytarzy niedaleko wejścia do kaplicy Sykstyńskiej.
kolejny z poloników znajdujących się w muzeach watykańskich prezentował Adam Brosz. I na tym kończymy nasz środowy magazyn. Laudetur Jezus Chrystus.